sobie znaleźć miejsce, gdzie skończyliśmy. Dobrze, czyli tak jak jest w notatkach, mamy, teraz powiemy chwilę o słuchaniu, a później o mówieniu. Zaczynamy od słuchania, ponieważ dla większości ludzi słuchanie jest trudniejsze niż mówienie, a mówienie nie jest łatwe, więc już tu widać, że jest, może być sporo nieporozumień. No mówi się, że nie bez powodu Bóg dał nam dwoje uszy, jeden język. Nawet jest taki fragment, tutaj go mamy, tak? Każdy człowiek winien być chętny do słuchania, niechętny do mówienia, nieskory do gniewu.
Tak, no warto przeczytać cały list świętego Jakuba, polecam gorąco na lekturę. On w fantastyczny sposób porównuje język. Nie wiem, czy pamiętacie, do czego porównuje, ale to też jest takie mocne porównanie. I mówi o tym, o człowieku, który nie potrafi poskromić swojego języka. Jak to jest, że nie potrafimy poskromić własnego języka i że jest to wielkie wyzwanie dla nas. Tak naprawdę potrzeba słuchania jest jakoś wpisana w ludzkie serce. Nie wiem, czy zauważyliście, że wielu ludzi dramatycznie próbuje znaleźć kogoś, kto by ich wysłuchał. Niektórzy mówią, wiecie, w miejscu, gdzie się znajdą, tam opowiadają o swoim życiu, o swoich przeżyciach. W przychodniach na przykład, tam jest dużo starszych, chorych ludzi, to słychać, jak oni sobie tam opowiadają o wszystkich swoich, wiecie, cała rodzina, całe wszystkie różne historie. Między innymi powodem jest też właśnie brak kogoś, kto wysłuchałby.
Czyli pragnienie podzielenia się naszymi przeżyciami jest w naszym wnętrzu głęboko wpisane i w naszej kulturze naprawdę być może nie doceniamy tego, ale to jest jeden z takich pozytywów, że ciągle u nas sakrament spowiedzi dobrze funkcjonuje. To znaczy w tym sensie, że jest dużo księży i w zasadzie, jeżeli ktoś się chce wyspowiadać, nie ma z tym żadnego problemu. I naprawdę to jest też błogosławieństwo z tej strony, że można opowiedzieć o swoich przeżyciach i jest ktoś, o kim wiemy, że wysłucha. Są takie kultury, gdzie nie ma takich funkcji i wtedy jest bardzo, bardzo trudno. Bo słyszeliśmy, że w Japonii powstał taki z inicjatywy rządu taka funkcja słuchacza, nie? Że na ulicach stoją ludzie z napisami wysłuchajcie. Naprawdę. I podchodzą inni po prostu, bo wiedzą, muszą gdyby komuś bardzo coś powiedzieć, a nie ma nikogo, kto chciałby ich wysłuchać.
Może
kilka o niewłaściwych słuchach.
Powiemy, że no jest to, wiecie, jest to niezgodne z naszą, wbrew na tej naszej naturze, słuchanie, dlatego że jesteśmy skupieni na sobie bardziej. Chcielibyśmy bardziej opowiedzieć o tym, co ja myślę, co ja czuję. Więc jest to trudne dla nas. Musimy przełamać swój egoizm, przełamać myślenie o samym sobie, jakby wiecie, trochę zaprzeć się samego siebie i poświęcić uwagę drugiemu człowiekowi. Więc często udajemy, że jakie mamy niewłaściwe, najpierw trochę o niewłaściwym słuchaniu, umiemy udawać świetnie, że słuchamy, niektórzy może trochę z większym, mniejszym skutkiem. Tak naprawdę nie jesteśmy zainteresowani, ale z grzeczności czasem udajemy, że słuchamy.
No, często jest tak, na przykład ja tak mam. To znaczy, że jak jestem czymś zainteresowany i na czymś skupiony, to tak naprawdę nie słucham, co mówi do mnie żona, czy ktokolwiek inny. Ale wyrobiłem sobie pewne gesty, które by świadczyły o tym, że słucham. Nie? Czyli mogę myśleć o czymś innym, ale kiwam głową, potakuję, nie, i tak dalej. I przez długi czas udawało mi się, a jak żona pytała mnie, kochanie, czy słuchasz mnie, wiesz o czym mówię? To wtedy wyrywałem się z transu i w pamięci zostawało mi ostatnie zdanie, które powiedziała żona. Więc je mówiłem i bardzo długo udawało mi się. A z tego zdania czasami jeszcze wywnioskowałem, co było wcześniej. Ale w końcu moja żona się zorientowała, że ja pamiętam tylko króciutki ostatni odcinek jej wypowiedzi. No i teraz już wiem, że dłużej nie przejdzie.
Żony się szybko orientują. Nie wiem, czy znacie takie powiedzenie, że żona jest jak Duch Święty. Przypomina mężowi o jego grzechu. No i tutaj również właśnie ten grzech niesłuchania.
Też w relacjach takich już bardziej wieloletnich następuje coś takiego jak słuchanie wybiórcze, to znaczy zwracanie uwagi tylko na interesujące zagadnienia i zwroty. No tu w małżeństwie no, mamy taki przykład, że często jak żona podekscytowana wraca i udało jej się kupić coś ulubionego, na co długo polowała i wreszcie była przecena i opowiada mężowi, i że kosztowało tylko 60 zł i można nagle ile? Przepuścił całą, no, całe te opisy, jak piękne, jak bardzo potrzebne, a zostało tylko ile, czy ile kosztowało. Ale jest szereg innych postaw, które mogą przeszkadzać i pokazywać, że nie umiemy słuchać.
No jest ich bardzo wiele, tu wymieniliśmy tylko kilka. To z czym na co dzień się zmagamy, czy mamy problemy, przerywanie, czy niepozwalanie innym dojść do głosu. Jest to też związane z temperamentem, będziemy o tym jutro mówić, że niektórym jest szczególnie trudno wytrzymać do końca wypowiedzi, mają z tym ogromny problem. No, kiedy nie patrzymy na swojego rozmówcę, przerywamy, albo próbujemy również, wiecie, ktoś coś mówi na przykład, bo wydarzyło mi się coś tam i od razu mamy swoją historię. Słuchaj, słuchaj, mi się wydarzyło to samo. Ty wiesz, co mnie się wydarzyło? I wtedy ten biedny człowiek myśli, no tak, to już nikt mnie nie słucha. Potrafimy, od razu przywołujemy, prawda, w naszej pamięci mnóstwo mamy skojarzeń. I to też nie należy do dobrych nawyków, dlatego jakby zamykamy usta osobie, która mówi, więc kończymy za nią. A czasem
tak, często jest tak, że rozmówca chce znaleźć właściwe słowo, żeby coś powiedzieć i wtedy my wykorzystując chwilę ciszy, cyk, już wjeżdżamy z jakimś innym słowem, albo czasami właśnie z całą naszą jakąś taką frazą, całą wypowiedzią.
Albo na przykład ktoś coś mówi, ja zaczynam się nie zgadzać wewnętrznie z tym, co on mówi i wiecie, rośnie takie napięcie, myślę, nie zgadzam się, zaraz muszę to powiedzieć, że się nie zgadzam. No i on jeszcze nie dokończy zdania, a ja już zaczynam się z nim o to sprzeczać, także nie ma racji. A czasami naprawdę chodzi tylko o to, żeby ktoś coś wypowiedział i nie muszę się z nim zgadzać, prawda? Nie muszę się zgadzać z moim rozmówcą. Chodzi o to, żebym umiał słuchać. Czyli nawet jeżeli się nie zgadzam, czuję taką postawę, że słucham cię. Okazuję ci szacunek.
Wypisałem sobie odnośnie dobrego słuchania takich 6 wskazówek dla chłopaków, którzy rozmawiają z dziewczynami, może być dla mężów, którzy rozmawiają z żonami. Pierwsze, słuchasz wrażliwie tego, co mówi. Drugie, nie próbujesz naprawić jej problemów, chyba że prosi. Po trzecie, pytasz o jej uczucia. Czwarte, nigdy nie zaprzeczasz jej uczuciom, bez względu na to, jak są niezgodne. Mówisz, doceniam, że dzielisz się tym ze mną. Nie przerywasz, gdy próbuję opowiedzieć, co czuję. Przepraszasz i przyznajesz, że nie miałeś racji. Kto słuchał Gangora, to wie, że on tam mówił, że dla niej rozmowa polega na tym, że ona mówi, a ty słuchasz. To jest rozmowa. Więc dobre słuchanie. Po pierwsze, w postawie akceptacji.
Tak, no może musimy się pośpieszyć. Mamy dużo materiału, a patrzę na zegarek, więc przejdziemy sobie sprawnie. Myślę, że skoro widzieliśmy już te negatywne elementy, czyli negatywne nasze postawy słuchania, czy nawyki, myślę, że łatwo ustalić na tej podstawie, co jest właściwe. Więc tak w skrócie ujęliśmy to w 6 punktów, ale myślę, że pewnie gdybyśmy chcieli każdego z Was zapytać, czym jest dla Ciebie dobre słuchanie, albo jak kogo uważasz za dobrego słuchacza, to myślę, że wielu z Was umiałby powiedzieć, jak sobie wyobraża osoby, która umie słuchać. I to są, myślę, że te cechy, które tutaj są, na pewno by się pojawiły, mianowicie szacunek, to o czym już mówiliśmy, że kiedy nie przerywamy drugiej osobie, okazujemy jej przez to szacunek, że jej naprawdę ją słucham, chociaż się mogę nie zgadzać, albo nie rozumiem, co ona chce mi wszystko powiedzieć, ale pragnę zrozumieć. Czekam cierpliwie, aż skończy i próbuję zrozumieć. Tak? Chociaż mam nastawienie, może ta osoba jest totalnie inna niż ja, ale próbuję zrozumieć, co chce mi powiedzieć.
Na stronie 11 w Waszych notatkach jest kilka takich porad, które nazwałem zasadami twórczego słuchania. Jest tam trzy w zasadzie rozdziały, takie króciutkie i podsumowanie. Polecam, żeby to przeczytać. Podsumowując, chodzi o to, że w słuchaniu nie tylko nie przeszkadzamy, nie? Czy robimy pewną podróż od miejsca, w którym nie słuchamy, jesteśmy niezainteresowani, poprzez miejsce, w którym tolerujemy i akceptujemy to, że ktoś do nas mówi i przyjmiemy, aż do miejsca, w którym aktywnie chcemy jeszcze nawet prowokować czy zachęcać osobę do dzielenia się tym, co przeżywa, po to, żeby mieć z nią bliższą więź i lepszy kontakt. Więc tutaj jest taki temat stosowania wrażliwości. Można zachęcać do mówienia, okazywać aktywnie to, że się słucha, zadając właśnie czy jakieś krótkie wskazówki, czy nawet tutaj krótkie, otwarte pytania. No, jest szereg takich uwag, że te pytania muszą być rzeczywiście krótkie i jak gdyby nie wprowadzać rozmówcę w inny temat. Nie dłuższe niż 10 słów. Tak, więc zachęcam, żeby to przeczytać sobie w wolnym czasie. Myślę, że przy różnych rozmowach to się może przydać.
A teraz o mówieniu. Jeszcze chcielibyśmy parę słów powiedzieć, zanim przejdziemy do warsztatów.
Dobra, mówienie.
O mówieniu już tutaj wspomnieliśmy o tym, że jest nam dużo łatwiej generalnie, dużo łatwiej mówić niż słuchać. Jest też ważne, bardzo ważne jest to, że ponieważ różnimy się nie tylko, już mówiliśmy o tym jako, między sobą, jako mężczyźni i kobiety, ale różnimy się w ogóle między sobą temperamentami, osobowością, więc już z tego powodu sposób wyrażania się może być bardzo różny. To, że wyrośliśmy w różnych rodzinach, w zupełnie różnych rodzinach, już jest kolejnym elementem, że wnosimy, jeżeli jesteśmy małżeństwem, różne style wyrażania się. Zresztą tutaj na pewno też wiecie, że Księga Przysłów na przykład jest świetnym miejscem, jak chcecie poczytać gdzieś o tym, jaką siłę ma ludzki język, czy ludzka mowa. Oprócz tego listu świętego Jakuba, o którym już wspomniałam, to warto tutaj Księgę Przysłów sobie przeczytać, gdzie jest bardzo dużo przykładów o tym, jaką siłę, jaką moc ma słowo. Między innymi, to tylko kilka przytoczę fragmentów, na przykład w 12 rozdziale, 15, 13, 16 są fragmenty, które mówią o tym, że na przykład ludzkie słowo może rozweselić kogoś, może przynieść mu radość, może być dobrem dla drugiego człowieka. W 15 rozdziale, w 4 wersecie jest taka przenośnia, że łagodny język to jest źródło życia, a złośliwy to jest zniszczenie ducha człowieka. Więc myślę, że jeszcze inne fragmenty. Jeden mówi o tym, że słowa są jak plaster miodu życzliwe, słodycz dla duszy, zdrowie kości. Jeszcze jest inny fragment, którego nie pamiętam też, podaję tak ogólnie, bez konkretnych wersetów, który mówi, że słowa są lekarstwem, a inne złe słowa czy raniące słowa mogą być ostre jak miecz. Mogą zabić, naprawdę mogą zabić człowieka. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, jaką siłę ma ludzkie słowo. Dlatego jest ważne to, co mówimy.
Więc wnosimy różne style wyrażania siebie. I nie tylko dlatego, że jesteśmy mężczyzną czy kobietą, ale mamy różne osobowości i w związku z tym różne style wyrażania się. Na przykład ktoś może być bardziej zorientowany na fakty, a ktoś inny na emocje, które im towarzyszą. I teraz wspominając nawet pewną wspólną historię, można się naprawdę dużo dowiedzieć, dlatego że najczęściej ktoś, kto jest nastawiony na fakty, a na przykład ja takim jestem, no to pamięta moim zdaniem konkrety z akcji. Jak moja żona opowiada komuś nasze wspólne przygody, to opowiada tyle różnych rzeczy, które są dla mnie takie drugorzędne. No wiem, że było wtedy tak i tak dalej, ale trzeba do tematu, do sedna sprawy dojść, bo i na przykład z mojej perspektywy, nie, ta narracja jest taka nudna, długa, mało konkretna. Jestem zaskoczony, że inni tak ciekawie to słuchają.
Widzicie, po 25 latach małżeństwa.
Okej.
Lecimy, bo musimy zrobić
coś. Ktoś może być zamknięty, a ktoś otwarty. Czyli są tacy, którzy bardzo mało mówią. Nie chcą wspominać, opowiadać. Uważają, że to jest takie niekonieczne do życia i niepotrzebne. Zwłaszcza może być tak, że ktoś taki jest no, styl kultury czy wychowanie w dzieciństwie. Te nawyki można wypracować. Wiem, że na przykład na Alfie główny taki inicjator opowiada na jednym z wykładów, że on jak był mały, no to nawet miał szkolenie, jak należy pohamować uczucia do tego stopnia, że jeżeli z powodu wzruszenia drżała ci warga górna, to trzeba było ją przygryźć sobie, żeby rozmówca nie zobaczył, że ta warga drży. Więc są takie kultury i takie rodziny, gdzie wychowuje się bardziej w taki oszczędny sposób wyrażania siebie, a są inne, które w sposób otwarty. No też dużo tutaj zależy też od temperamentu. Są introwertycy i ekstrawertycy, czyli tacy na zewnątrz. Są też tacy, którzy mają problemy z wyrażaniem emocji. I to z tego powodu, że w dzieciństwie może ciągle ich emocje podlegały korekcie, były negowane. Tak? I to naprawdę w procesie wychowania mogło się dziać. I czasami się zdarza, że rodzice ciągle poprawiają dziecko, że albo za bardzo płacze, albo bez powodu się cieszy, albo bez powodu się boi. Nie? Czyli ciągle jest taka korekta, że te uczucia, które dziecko ma w sobie, słyszy, że one nie są takie, jak powinny być. No i w związku z tym później tworzy się taki nawyk zahamowania. No dobrze. Co się dzieje, kiedy rozmówcy mają różne style wyrażania się? Idziemy. Więc zasada jest taka, że to słuchający pozostawia temu, który mówi, swobodę wyrażania się stylu. Czyli innymi słowy, to do słuchającego należy dostosować się do tego, co mówi ten, który opowiada historię.
Tak, nie popędzamy, jak ktoś mówi wolno, zastanawia się, to nie powinniśmy robić, to szybciej, szybciej, no, straszaj się, szybciej. To jest niegrzeczne.
No to nie wiem, czy coś mamy więcej ciekawego. Jeszcze mamy kilka rzeczy, ale biorąc pod uwagę czas, myślę, że no, o tym już wspominaliśmy. Jeszcze jest obraz samego siebie. Innymi słowy, często jest tak, że boimy się powiedzieć, co tam jest głęboko w nas, bo myślimy, nie, to przestanie nas ktoś akceptować. Zostaniemy odrzuceni.
Ja może, wiecie co, bo tych rzeczy jest dużo, ale tak to, co mi chodzi po głowie teraz, to myślę, że jeszcze z listu do Efezjan jest taki fragment z 4 rozdziału. No myślę, że na zakończenie. Na zakończenie Efezjan 4 rozdział. Werset, to chyba będzie 29. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne nieprzyzwoite słowo. Pamiętacie to? Albo żadna nieprzyzwoita mowa, lecz tylko budująca, aby przynosiła dobro słuchającym. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że to słowo, czy żadna mowa szkodliwa, jak w Biblii tysiąclecia jest napisane, w innych tłumaczeniach jest właśnie nieprzyzwoite słowo, lecz tylko dobre, budujące, to po grecku to słowo nieprzyzwoite albo szkodliwe oznacza tak naprawdę zgniłe. Zgniłe, spróchniałe, śmierdzące. Więc wyobraźcie sobie takie porównanie, że z ludzkich ust może wyjść słowo śmierdzące, takie cuchnące. I takie jest właśnie słowo, które przynosi szkodę drugiemu człowiekowi. No więc to jest, myślę, wielkie wyzwanie też dla nas, żebyśmy mówiąc wyrażając się, używali właściwych słów, żebyśmy myśleli też o tym, co mówimy. Myślę, że też warto powstrzymywać nasz język, trzeba nad tym panować. A teraz, ponieważ wiem, że po obiedzie jest wam ciężko się skupić i chętnie byśmy się zdrzemnęli wszyscy, więc, żebyście się rozbudzili, zrobimy teraz do godziny 4:30, i to będzie czas, kiedy kończymy, pewne warsztaty, takie ćwiczenie, I już nie będziemy przesuwać krzeseł, przemieszczać się po sali.